Przy mikrofonie Krzysztof Losz, moim Państwa gośćmi są dzisiaj Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I radny Robert Fischer, przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tematu, który tak naprawdę w Radomiu już jakiś czas istnieje. Chodzi o Słoneczne Centrum, a konkretnie o sprawę wywołaną, może raczej przypomnianą przez media odnośnie wycinki drzew. Tam rzeczywiście sporo drzew zostało wyciętych. Radomianie, którzy spacerują tamtymi okolicami, zapewne zauważyli, że już dawno, dawno temu pojawiły się nawet napisy mordercy drzew. To zapewne jacyś, można powiedzieć, podejrzewać ekologów o te napisy. Pani dyrektor, czy można mówić, tak jak czytamy w gazetach, wręcz o rzezi drzew w tamtym terenie? No brzmi to bardzo, no że tak powiem, strasznie, że zostaliśmy ogołoceni z zieleni, że no w zasadzie powstanie betonowa pustynia.
Tak, ale jest to no, niestety konsekwencja pewnych decyzji, które zapadły bardzo, bardzo dawno temu o przeznaczeniu tego terenu na inne funkcje, czyli nie na funkcję zieleńca czy jakiegoś tam promenady spacerowej. Ten teren od dawien dawna został przeznaczony pod zabudowę właśnie takiej formy, czyli usługowo-handlowej, rozrywkowej.
No właśnie, bo ci, którzy, tak jak nawet czytałem w internecie na różnych forach, narzekają, nawet podobno byli radni, krytykują tę decyzję, to znowu jakby zapominają, że sami uczestniczyli w tym procesie, prawda? Przecież pamiętamy, były publiczne przesłuchania, prezentacje tych projektów i tak dalej. Wtedy nikt tego argumentu nie podnosił. Przynajmniej ja tak pamiętam, jak chodziłem na Radę Miejską, to ten argument nie był podnoszony.
Tak, to był taki element, który chyba nie wzbudzał, nie wiem, zainteresowania, natomiast no, jest to skutek i konsekwencja właśnie tamtej decyzji, czyli podjęcie uchwały o przeznaczeniu tego terenu na cele zupełnie inne niż zieleni. Choć zieleń będzie towarzyszyła tym obiektom, to ta decyzja, która została podjęta przez Wydział Ochrony Środowiska na usunięcie drzew, przewiduje również rekompensatę, czyli jest naliczona opłata za usunięcie części drzew, około 600 drzew i ta opłata jest odroczona na okres 3 lat, ponieważ inwestor przedstawił plan zagospodarowania zielenią tego terenu po realizacji obiektów i ona będzie towarzyszyć wszystkim obiektom wokół. Największa ilość zieleni będzie przy obiektach, budynkach mieszkalnych wzdłuż Potoku Północnego.
Aha, rozumiem, czyli kara w cudzysłowie powiedzmy opłata za wycięcie drzew nie będzie pobrana, jeśli inwestor nasadzi nowe rośliny, drzewa, krzewy. Tak. Tam, gdzie zapowiedział, tak?
Tak,
gdzie
zaplanował. To jest ta rekompensata. Opłata jest zawieszona na okres 3 lat i w ciągu 3 lat inwestor ma obowiązek nasadzić. I jeśli tego nie wykona, opłata jest natychmiast pobierana. I oprócz tych 3 lat po nasadzeniu czekamy następne 3 lata, aby zieleń się przyjęła.
No właśnie.
I dopiero w konsekwencji 6 lat musi upłynąć, zanim definitywnie rozstrzygniemy o opłacie.
Pani dyrektor, no mogą też ode mnie zapytać, a czy nie można było jakoś tak żądać od inwestora, żeby zaprojektował może te budowle inaczej, czy tam się w ogóle dało jakby uratować te drzewa, które tam były?
Radni wybrali koncepcję, taką, a nie inną. Ja w tym momencie nie mogę decydować o tym, czy ma się zmienić obiekt, czy też nie. Koncepcja była wybrana, projektanci dostosowali ją do planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę. W związku z tym nie mogłam ingerować, aby jakąś zieleń ocalić, a innej nie. Zresztą ten teren jest tak mocno zabudowany, zainwestowany, cała struktura podziemna, tam przypominam, tam są garaże podziemne, więc no nie można tak naprawdę było nic ocalić. Jeśli nawet by była jakaś roślinność ocalona, ona by się w ogóle nie komponowała później z całością inwestycji, ponieważ to były duże, wysokie drzewa, natomiast te nasadzenia, które będą wykonane, są to już odmiany niskopienne, kolumnowe, kuliste, więc to jest zupełnie już inna zieleń dostosowana do tych obiektów, które powstaną.
Panie Przewodniczący, to jest chyba też nauczka na przyszłość, jeżeli będziemy jakieś inwestycje duże robili, bo jest terenów trochę jeszcze w Radomiu i właśnie też zadrzewionych mocno, to jakby na to zwrócić uwagę. Bo jak mówię, ja przypominam sobie, wtedy ten argument nie był podnoszony, tam w zasadzie radni nie pytali o roślinność, być może jakiś tam poboczny był to temat, ale nie był podnoszony.
Dokładnie tak, to jest nauczka na przyszłość i ja powiem szczerze, że mnie to trochę dziwi właśnie teraz akcja radnych, którzy wtedy wybierali koncepcję i wtedy się nie pytali o to, tylko dopiero teraz, jak ta inwestycja powstaje. Natomiast prawdą jest to, że taki inwestor musi dokonać nasadzeń i uzupełnień, bo to jest tak, że jak ktoś wycina drzewa, to musi przedstawić plan nasadzeń.
Czy to jest chyba tak jak w przypadku nawet prywatnej działki, prawda? Gdzieś mamy drzewa, wycinamy je, bo coś chcemy zbudować, to jednocześnie chyba w każdym przypadku urząd nam nakazuje jakby no zrekompensowanie.
Nie jest na tym przypadku, ale tak naprawdę to w 80% decyzji.
Tak i...
Jest to zależne od tego, jakiej wartości jest usuwana zieleń, jaki jest teren, czy teren jest przeznaczony pod zieleń, ponieważ my zawsze badamy plan zagospodarowania tej nieruchomości. Jeśli nieruchomość ma jakiś teren zielony przeznaczony pod teren zieloną, to oczywiście dajemy obowiązek uzupełnień jako rekompensatę za usunięte zieleń.
Czyli ktokolwiek z Radomia, jeśli chciał budować dom, czy jakiś zakład przemysłowy, nieduży, czy usługowy, no jakikolwiek, to musi brać pod uwagę ten plan zagospodarowania.
Dokładnie tak.
I wtedy do Państwa przychodzi i jest cała procedura uruchomiona, tak?
Tak, my badamy, czy było pozwolenie na budowę, badamy plan zagospodarowania, czy jest teren przewidziany również pod zieleń, jakaś powierzchnia. Jeśli jest pod zieleń, oczywiście taki obowiązek powstaje. Jeśli nie, no pobieramy opłatę natychmiast.
Dużo jest takich przypadków, pani dyrektor, rocznie powiedzmy?
Ogromna ilość wniosków. W ubiegłym roku było około 700 wniosków. Jest to ogromna i każdy praktycznie przypadek jest inny. Badamy indywidualnie każdy przypadek, każdy wniosek oddzielnie, ponieważ są różne przyczyny usunięcia. Oczywiście jeśli jest zagrożenie drzewa, czyli jest obumarłe lub zagrażające i w przypadku osób fizycznych taka opłata jest niepobierana. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej zawsze wchodzi w grę opłata.
A jest w stanie urząd skontrolować rzeczywiście, czy te wasze decyzje są wykonywane, no bo wiadomo, Słoneczne Centrum, no to jest duży teren w centrum miasta, duża inwestycja, natomiast no te mniejsze, jak jest skuteczność tych kontroli?
Oczywiście, bo decyzja jest warunkowa. My musimy zbadać, czy warunek został wykonany, żeby zakończyć postępowanie w sensie umorzenia opłaty. Jeżeli nie zakończone będzie postępowanie, to ta opłata cały czas wisi, więc mamy obowiązek w ciągu trzech lat od zgłoszenia nasadzenia odebrać te nasadzenia i czekamy następne 3 lata, kiedy jedziemy i sprawdzamy, czy one się przyjęły, czy one funkcjonują i zieleń wegetuje. Jeśli nie, wtedy jest decyzja ostateczna podejmowana odnośnie ściągnięcia opłat.
Czyli nikt tak naprawdę nie powinien liczyć na to, że jakoś mu się tam uda, bo na przykład
absolutnie
jest
nie.
Mała działeczka, prawda, i się coś uda zrobić. Pani dyrektor, jest zawsze pytanie o kwoty, bo ja pamiętam, jak czasami słychać było, że ileś tam tysięcy naliczyliście za wycięcie drzewa. Ludzi to jednych denerwowało, że więcej się płaci za wycięcie drzewa, niż jest grzywna na przykład za pobicie człowieka osądzona przez sąd, czy nawet za morderstwo. Inni znowu twierdzili, że jesteście bardzo pobłażliwi. Jak wygląda ta taryfa? Skąd ona się bierze? Czy to jest jakaś decyzja uznaniowa urzędnika? Jak naliczacie? W jaki sposób?
Nie, absolutnie nie. Są to przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody. Są to stawki określone rozporządzeniem ministra środowiska. One są corocznie weryfikowane i zwiększane. I zależy od wielkości, od gatunku drzewa i obwodu pnia. Także to nie jest uznaniowe.
Czyli jeśli
urząd może tyle albo tyle, tylko po prostu jest to regulacja prawna, która nas zobowiązuje do naliczenia stawek takich, jakie wynikają z rozporządzenia.
Czy jest w takim razie taka zasada, pani dyrektor, że im rzadsze drzewo, tym większa opłata?
W zależności, tak, tabela jest bardzo zróżnicowana. Na przykład podam topole, jest to drzewo, które o najmniejszej wartości, klony jesienolistne, grochodrzewy, natomiast już dęby, klony, jesiony już są w to, no tak, o wiele wyższe stawki.
Niektórzy przyrodnicy topole to wręcz chwastami drzewnymi nazywają, to jest inna sprawa.
Więc w zależności od gatunku drzewa te stawki są zróżnicowane.
Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj z Grażyną Krugły, dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego i radnym Robertem Fiszerem, przewodniczącym Komisji Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. Proszę Państwa, parę chwil temu rozmawialiśmy o problemie wycinki drzew, natomiast sporym kłopotem, ale jakoś tam próbuje sobie miasto radzić, nie tylko Radom, ale wiele gmin, jest zanieczyszczenie środowiska, brud, jaki mamy w lasach, w parkach. Rozpoczyna się tam wiosenna akcja sprzątania miasta. Pani dyrektor, sprzątamy co roku i tak jakoś jakby nie widać, żeby było czyściej. Tak będziemy, taka syzyfowa praca trochę, tak można powiedzieć.
Tak, sprzątamy na wiosnę, sprzątamy w ciągu lata, sprzątamy jesienią i praktycznie w tych miejscach, gdzie generalnie występują wysypiska dzikie, śmieci, one na nowo się odnawiają i na nowo powstają.
Jest jakaś recepta na to, pani radny?
Jest kilka pomysłów na to, żeby to zmienić. Jednym z takich pomysłów jest przeprowadzenie referendum odnośnie podatku śmieciowego. Drugim pomysłem jest to taki pomysł, który, żeby w kilku dzielnicach Radomia wystawić bezpłatne pojemniki, do których mieszkańcy by mogli wrzucać, czy nawet takie całe centra do wrzucania śmieci. To taki projekt był przedstawiony na konferencji, którą robiła tam niejako 3 miesiące temu firma Radcom. Natomiast to się oczywiście wiąże z pewnymi kosztami, z pewnymi obsługą tych punktów i to jest sprawa do przemyślenia. Ale czy to zda egzamin, no nie wiadomo. No.
Karanie, jak się okazuje, nie przynosi spodziewanych efektów, bo ja wiem, że Straż Miejska co roku ma pełne ręce roboty, bo tam są nakładane kary. Nie zawsze się oczywiście uda złapać kogoś na gorącym uczynku. Ale właśnie, bo sprawa podatku śmieciowego, ona istnieje, ona żyje już od chyba trzecią kadencję, w tej chwili już będzie, z tego co ja sobie przypominam. Nie widać jakby, nie wiem, brakuje odwagi radnym, władzom miasta, czy po prostu jeszcze uregulowania prawne nie są na tyle jednoznaczne i korzystne, żeby warto było się o ten podatek powalczyć.
Odwagi nie brakuje. My jako Komisja Gospodarki i Środowiska zaraz, już niedługo przystępujemy do opracowania planu, czy po sesji absolutoryjnej, która będzie teraz w kwietniu, więc od maja zaczynamy pracować, ale to musi być akcja promocyjna miasta, która musi wyjaśnić, na czym to polega, jakie są korzyści, czy lepszy jest system właśnie tego podatku, czy lepszy jest system, który obowiązuje teraz, że właścicielami odpadów czy śmieci są firmy przewozowe.
Trzeba by ludzi przekonać, że nie zapłacą więcej po wprowadzeniu podatku, to chyba podstawa.
Tak, trzeba by ludzi przekonać, chociaż no nie wiadomo, jak to będzie jeszcze z tymi opłatami. No i tyle, ja myślę, że ale takim terminem dobrym do przeprowadzenia referendum będzie termin, kiedy to będą wybory do Europarlamentu, ponieważ wiemy, że musi być frekwencja 30%, żeby to referendum było ważne, a tylko w drodze referendum możemy wprowadzić ten podatek, a jak zorganizujemy samo referendum, to może tej frekwencji nie być, więc chcemy połączyć z jakimiś wyborami. Najbliższe wybory będą w przyszłym roku do Europarlamentu i z tymi wyborami chcemy połączyć referendum. Tylko że oczywiście to musi być nagłośnione, musi być akcja promocyjna. Mieszkańcy muszą wiedzieć, musi im zostać przedstawione plany, co i jak.
Czyli najwcześniej za rok, pod warunkiem właśnie, że zostaną te wszystkie prace przygotowawcze przeprowadzone, no wiadomo, odpowiedni projekt też i przepisów lokalnych. Pani dyrektor, czy są miasta w Polsce, gminy, gdzie takie podatki już zostały wprowadzone?
Małe gminy tak, natomiast żaden duży mieście niestety nie udało się przeprowadzić referendum skutecznie. Oczywiście, że lepiej, zwłaszcza w gminach wiejskich, gdzie mamy tak naprawdę tylko jeden rodzaj śmieci, tylko opakowania, czyli ta masa sucha. Wszystko, co jest biodegradowalne, zjadają zwierzęta, bądź jest kompostowane. W związku z tym tylko powstaje masa sucha, typu szkło, plastik, folia, bo papier też znika w piecach. I z taką ilością śmieci, co jest mniej w stosunku do miasta, to jest około 30% biodegradowalnych, to jest duża masa, no jest łatwiej, większa, jednoraka zabudowa, czyli jednakowa zabudowa, jednorodzinna, czyli jednakowe koszty odbioru takich śmieci. No problem jest niestety w mieście dużym bardziej skomplikowany, bo po pierwsze, że system musi obejmować kilka frakcji odbioru, kilku frakcji, mianowicie frakcji tej organicznej, która idzie później do kompostowania, frakcji suchej, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych. U nas prowadzimy również jeszcze system zbierania szkła odrębny, także jest to jak gdyby kilka podsystemów, które niestety są kosztowne i bardziej skomplikowane, bo jest zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna i koszty odbioru w tych różnych zabudowach są różne.
Podatek natomiast byłby pewnym uśrednieniem, rozumiem. Bo
tak, byłaby to jedna stawka, byłaby to jedna stawka ujednolicona na jednego mieszkańca. Natomiast ponosiłby opłatę w stosunku do gminy, ponosiłby właściciel nieruchomości.
No ostatnio takie referendum zostało przeprowadzone w Zakrzewie i przyniosło efekt pozytywny.
To no tak, ale tak mówiła pani dyrektor, to gmina wiejska, to jest jakby łatwiej w mieście.
Prostszy system.
W mieście tak. Zawsze będą, prawda, no żale, że właściciele domków jednorodzinnych tu spółdzielnie, prawda, więc tutaj będą jakby odrębne interesy. Ale ja też czytałem takie opinie, że w zasadzie będzie świat ku temu zmierzał, żeby jednak ten system odbioru odpadów, po pierwsze, żeby była segregacja odpadów, co chyba też, no, mamy tutaj wiele do zrobienia, prawda?
Generalnie w większości miast zachodnich jest gmina odpowiedzialna za odbiór odpadów. Gmina ponosi wszelkie koszty organizacji i z całego systemu. Mieszkańcy ponoszą tylko opłatę, więc tak naprawdę właścicielem śmieci jest gmina. My nie możemy się takiej ustawy doczekać, choć mówi się już, kolejny rząd mówi, no właśnie, zapowiada, i zresztą ja, tych projektów było kilka już, gdzie była możliwość ominięcia referendum, tylko podjęcia w drodze uchwały przez Radę przejęcia tego obowiązku,
no, w poprzednim Sejmie bodaj, a na pewno jeszcze w poprzednim, to ta sprawa, pamiętam, że była omawiana właśnie.
I teraz też się w tym, podczas tego, ten rząd również mówi znowu o projekcie tej ustawy, zmiany jej ustawy, o możliwości właśnie ominięcia referendum, tylko w drodze uchwały dana Rada Gminy, jeśli będzie chciała przyjąć obowiązek, będzie mogła taką uchwałę podjąć.
No tak, prawnie jest to, można powiedzieć, forma podatku, czy podatku, no jest to podatek, a gmina jednak te podatki lokalne ustala, prawda, nie w drodze referendum, a w drodze uchwał, rady.
Znaczy ja bym tego nie nazywała podatkiem, ponieważ podatek ludziom się kojarzy z czymś, z czymś dodatkowym, za co muszą ponosić opłatę, a tak naprawdę my przejmujemy opłatę, którą sami ponoszą w tej chwili wobec przewoźnika. Przewoźnik by zawierał teraz umowę już nie z właścicielem nieruchomości, z każdym odrębnie, tylko z gminą. Byłby wybrany w drodze przetargu przez gminę, więc jest to też konkurencja, prawda, i wielkość opłaty może być niższa, co nie przesądza o tym, w zależności od tego, ile i jaki będzie obszar objęty przetargiem, bo miasto musi podzielić, nie oszukujmy się, jeden przewoźnik nie obejmie odbioru z całego miasta, więc musi być miasto podzielone na kilka rejonów i dla każdego rejonu ogłosi przetarg odrębny. Więc w zależności od tego, jaka będzie wynik przetargu, taka będzie opłata. Na pewno jest to w stosunku do tych państw, które już dawno taki system funkcjonuje, na pewno jest to pozytywne z punktu ekologicznego, choć również są pewne zagrożenia ekonomiczne.
No ale to już pokaże nam przyszłość tak naprawdę, jeżeli tak rozwiązania będą wprowadzone.
Świat musi zmierzać w kierunku tego, żeby segregować odpady. I tu po prostu trzeba społeczeństwo edukować, być może stosować jakieś bonifikaty dla tych, którzy segregują odpady, ale to coraz większa świadomość ludzi będzie to powodowała to, że te odpady będą segregowane, no bo to innej drogi nie ma.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj Grzegorz Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, i Robert Fischer, przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. Wspominaliśmy przed chwilą o projektach, czy o pomysłach, które w Radomiu już od dawna istnieją, tylko w Radomiu, w Polsce, o opłatach, ujednoliconych opłatach za wywóz śmieci. Wspominaliśmy też o potrzebie segregacji. Wiąże się z tym oczywiście cała kwestia pewnej edukacji społecznej. Pani dyrektor, czy już opłaca się w Radomiu segregować śmieci? No bo widzimy pojemniki na osiedlach, te różnokolorowe, tam gdzie można przecież szkło, plastik. Niektórzy mieszkańcy też słychać, że segregują odpady. Czy są już jakieś zachęty, że warto na przykład namówić wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię, żeby taką segregację robić?
Oczywiście, że warto, dlatego że opłata za odbiór odpadów zmieszanych jest 100%, załóżmy, że jest 100%, natomiast opłata za odbiór odpadów suchych, czyli tych opakowaniowych, które idą później do odzysku, jest 50%. I to również przekłada się to na cenę przyjmowania na składowisku odpadów. Za odpady, które będziemy składować na składowisku, jest zupełnie inna cena, natomiast o połowę niższa jest na linii segregacji.
Czyli jednocześnie w ten sposób dbamy też o to, żeby nasze wysypisko się nie zapełniło zbyt szybko, bo znowu budować nowe, no to byłyby jeszcze większe może konflikty społeczne niż nawet przy okazji innych inwestycji.
Oczywiście, że to jest między innymi przede wszystkim standard europejski już i standard polski, bo to jest już obowiązek, to nie jest już, że chcę segregować, bo ja po prostu muszę segregować. Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregacji. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić pojemnik na segregację odpadów. Dodatkowo miasto jeszcze wprowadziło system zbierania odrębnego szkła, odrębnie odbiera odpady niebezpieczne i to jest obsługiwane przez miasto i finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Oddzielnie zbieramy leki, przeterminowane leki, są to pojemniki, które są umieszczone w aptekach, w 60 aptekach w mieście. Także jest możliwość już, jeżeli jest wysoka świadomość i jeśli jest wola mieszkańca, żeby segregować, ma dostępność pojemników i może w pełni tą segregację wykonywać.
To wielkogabarytowe też czasami słyszymy i informacje, czy w radiu, czy czytamy w prasie, że tu i tu, prawda, będą pojemniki na te odpady wielkogabarytowe. No to też jest okazja, żeby pozbyć się takiego odpadu, a nie wyrzucać właśnie gdzieś po lesie, potem znajdujemy to w lesie kapturskim czy gdzieś indziej. No tu jakby wraca chyba temat edukacji ekologicznej. Pani dyrektor, jak możemy ocenić edukację ekologiczną w Radomiu? W szkołach chyba pewnie nieźle, natomiast no gorzej pewnie wśród starszych.
Ciągle za mało. Ciągle jest niedosyt. Są prowadzone wszelkiego rodzaju warsztaty ekologiczne dla dorosłych. Politechnika Radomska z Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi taki system szkoleń edukacyjnych, Uniwersytet Ekologiczny. No, ubolewam nad tym, że przychodzi niewielka ilość mieszkańców. Przychodzi młodzież, przychodzą osoby starsze, czyli to pokolenie najmłodsze i najstarsze, natomiast ludzie zapędzeni chyba pracą, jednak zajęci w wieku 40-50 lat, no niestety jest niewielki udział. Są prowadzone wszelkiego rodzaju takie akcje edukacyjne, działania edukacyjne, chociażby z okazji Dnia Ziemi, który będzie teraz 22 kwietnia. Robiliśmy w ubiegłym roku też festyn ekologiczny, który był nastawiony właśnie na selektywną zbiórkę odpadów, gdzie mieszkańcy po przyniesieniu butelek, plastików, folii, papieru dostawali sadzonkę drzewa, dostawali torby ekologiczne właśnie takie na zakupy, nie foliowe, lecz zrobione już z takiego materiału ekologicznego. No są różnego rodzaju działania podejmowane i przez organizacje ekologiczne, tak jak jest Centrum Edukacji Ekologicznej, również działania przez Urząd Miejski, przez Pana Prezydenta, ale wydaje mi się, że ciągle jest za mało, oczywiście, żeby dotrzeć do każdego mieszkańca, do każdej osoby.
Niektórzy może są odporni na wiedzę, to do nich jednak chyba będzie bardziej kara by pewnie przemawiała.
Tam, gdzie jest obowiązek spełnienia pewnych regulacji, a mieszkaniec nie spełnia, oczywiście są karani. No niestety taka jest regulacja prawna, że jeśli mieszkaniec nie podpisany nie umowy na odbiór odpadów z nieruchomości, bądź ma umowę, ale nie ma rachunków, więc ta umowa podejrzewam, że może być fikcyjna, a odpady pozbywa się poprzez wrzucanie do lasu. I taka osoba, taki właściciel jest karany oczywiście, jeśli jest bardzo oporny na mandat, kierowane są wnioski do Sądu Grodzkiego o ukaranie.
Pani dyrektor, zajmuje się pani tą tematyką już jakiś czas, porównując stan świadomości ludzi sprzed, nie wiem, kilkunastu lat, a teraz można powiedzieć, że się poprawił jednak?
Oczywiście, bardzo pozytywnie to oceniam. Wydaje mi się, że po interwencjach, po zgłoszeniach, jakie wpływają do nas do wydziału, praktycznie codziennie jest kilkanaście różnych zgłoszeń. To jest ta świadomość, że ktoś robi coś źle i zgłoszenie nie jest w zasadzie takiej, że ja donoszę na sąsiada. Absolutnie nie. Właśnie ja odbieram to zupełnie w innym kontekście. Właśnie świadomość ekologiczna, że tak się nie powinno robić, i to zgłoszenie, żeby przypomnieć sąsiadowi, jakie ma obowiązki, jest bardzo pozytywne. Widać to jest po warsztatach nawet z młodzieżą, z dziećmi, ale również z dorosłymi, że jednak zmienia się ta świadomość, jest coraz większa i mam nadzieję, że osiągniemy poziom za kilka lat 100% takiego wyboru już świadomego.
Wracamy do rozmowy z Grażyną Krugły, dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego i przewodniczącym Komisji Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu, radnym Robertem Fischerem. Rada Miejska będzie wkrótce debatować nad projektem uchwały. W skrócie mówiąc o zakazie używania torebek foliowych. Panie przewodniczący, rozumiem, że przykład innych miejsc jest zaraźliwy.
Tak, jest zaraźliwy. I my też, grupa radnych Prawa i Sprawiedliwości, złożyła projekt uchwały zakazującą stosowania jednorazowych torebek foliowych w handlu. Natomiast tak naprawdę to projekt tej uchwały nie ma na celu karania czy zakazywania stosowania w marketach tych torebek, ponieważ są różne opinie prawne na ten temat i nie wiadomo, jak to rozstrzygnąć. Natomiast to jest tak, że my złożyliśmy ten projekt po to, żeby wywołać dyskusję i żeby przedstawić problem. W piątek o godzinie 16:30 będzie zorganizowane otwarte posiedzenie Komisji Gospodarki i Środowiska, gdzie będzie omawiany ten problem. I zapraszam wszystkich mieszkańców tutaj przy okazji na to spotkanie.
W piątek, czyli jutro, tak?
Czyli jutro, tak, 18 kwietnia. Być może razem rozwiążemy ten, jakieś, dojdziemy do jakichś miejsc.
Właśnie, panie przewodniczący, za na pewno względy ekologiczne, bo większość tych torebek, no są technologie, myśmy rozmawiali przed audycją, są technologie odzyskiwania, prawda, ponownego przetwarzania tych torebek, ale jak mówiliście państwo, niewielki procent trafia tylko, prawda, do segregacji, natomiast reszta to są ze wszystkimi śmiećmi, prawda, wrzucone.
Ja powiem tak, że ta akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i ja się nie spotkałem z opinią, że to jest zła akcja, natomiast co do samej formy, być może. Dlatego organizujemy to spotkanie otwarte z mieszkańcami, żeby omówić problem, żeby ludzie przedstawili swoje propozycje, a my jako radni później będziemy się starać je dalej wcielać w życie.
Problem jest o tyle ważny, że no, torebki stały się nieodłącznym elementem, prawda, każdych zakupów, no i są wygodne, to też musimy mieć na uwadze, rzeczywiście, bo wszystko da się zapakować i coś mokrego i suchego i one są pod ręką, prawda, ktoś idzie, kupuje pieczywo, wiszą torebki jednorazowe, inne rzeczy, no, są praktyczne, także tutaj może być raczej taki opór społeczny, prawda, przed, no, dobrym, praktycznym rozwiązaniem. Ono może nie jest ekologiczne, ale jest wygodne.
Ale nie, to można połączyć dobre ze skutecznym, bo są takie torebki, które ulegają biodegradacji i są ekologiczne i to też są takie foliowe torebki, prawda? Nie wiem, na przykład z kukurydzy robione.
Znaczy, tu akurat nie jesteśmy telewizją, więc nasi słuchacze nie zobaczą, ale pani dyrektor przyniosła takie torby właśnie ekologiczne z materiału na zakupy, no one są akurat wielokrotnego użytku, to jest ich znowu zaleta, pani dyrektor.
Oczywiście, a poza tym nie są foliowe. Są
kolorowe,
spłótna,
to muszą
kolorowe,
nam
spłótna.
Słuchacze wierzyć, prawda, właśnie.
Można je prać i można bardzo długo użytkować, natomiast później oczywiście jak każda inna odzież może być oddana do recyklingu, więc one nie trafią później na wysypisko śmieci, gdzie będą zalegać setki lat.
A czy, no, one są wielokrotnego użytku, rzeczywiście. Drogi, niedrogi jest koszt wyprodukowania takiej torby?
Około 5 zł.
Mhm. Ale służyć może rzeczywiście długo, to myślę, że wielu słuchaczy się spotkało z takimi torbami, zobaczyło, no mówię, nie jesteśmy telewizją, nie możemy pokazać, muszę na państwu wierzyć na słowo, ale rzeczywiście torby są wytrzymałe, na pewno bardziej wytrzymałe niż te foliowe. Czy państwa zdaniem generalnie taka uchwała to jest w zasadzie też, no, pewne wyjście naprzeciw tendencjom światowym, bo jeżeli ktoś, ja słyszałem opinie wielu osób, które były za granicą, robiły zakupy, tam rzeczywiście w wielu sklepach są te torby już papierowe, pakuje się różne produkty do papierowych toreb, nie ma foliowych, czyli kwestia pewnego, no, przyzwyczajenia się znowu, kiedyś nie mieliśmy tych foliowych toreb, one potem weszły.
Tak, w wielu krajach już Europy, Francja, Hiszpania, w niektórych są całkowity zakaz jest produkcji tych torebek i rozpowszechniania, w niektórych jest ograniczony. Oczywiście nie można wyeliminować torebek, których się pakuje bezpośrednio, warzywa, owoc, który musi być zważony i zapakowany w torebkę. Mówimy o torebkach, które ludzie wykorzystują do wynoszenia innych zakupów ze sklepu i natychmiast je później pozbywają się, wyrzucają, bo one pękają, one są słabe, wyrzucają, ale wyrzucają właśnie razem ze śmieciami zmieszanymi. I stąd też, gdyby była segregacja stuprocentowa, u źródła, od razu, u mieszkańca, że taką torebkę pozbywa się do pojemnika, w którym się zbiera selektywną, czyli tą suchą masę opakowaniową, wtedy rzeczywiście one trafiając potem do recyklingu
problemu
są
by
przerabiane.
Nie było.
I problemu by nie było aż takiego. Natomiast no niestety 90% tych torebek trafia na wysypisko, w którym rozkład takiej torby jest od 100 do 400 lat.
No pomijając, że jak czasami się przejeżdża przy wysypiskach, to te torby fruwają, prawda, no bo one są leciutkie, wiatr je podnosi, więc to też nie jest taki ładny widok estetyczny.
A poza tym przez te torebki foliowe ginie wiele zwierząt. One fruwają na polach, na łąkach, w lasach i jeśli się zwierzę zaplącze, nie jest w stanie się wyplątać i po prostu umiera.
Możemy być świadkami, no, ciekawej, nie mówię, że gorącej, bo to, no, to już zależy od temperamentu dyskutantów, ale ciekawej debaty na temat właśnie tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, gdzie mogą radomienie przyjść, gdzie ta komisja będzie obradować?
Jest na ulicy Moniuszki 9, to jest w sali obrad Rady Miejskiej w Pałacu Ślubów.
Czyli znane miejsce każdemu radomieninowi.
Tak, mam nadzieję, że dyskusja będzie bardzo ciekawa.
A czy już macie sygnały, na przykład, nie wiem, od handlowców, jak oni się na to zapatrują? No bo to głównie ja słyszałem głosy właśnie z innych miast przeciwników, no to przede wszystkim byli właśnie handlowcy, dla których też to jest wygoda, prawda? Te torebki są tanie, łatwo je kupić w hurtowniach i tak dalej, no i położyć, prawda? I korzystają klienci.
Tak, mamy takie sygnały od handlowców i o dziwo handlowcy się też bardzo pozytywnie wypowiadają, zapowiadają, że przyjdą na jutrzejszą debatę i będą raczej pozytywnie opiniować, że tak, znaczy całą ideę, może niekoniecznie samą formę, ale ideę tak, bo też sobie zdają po prostu sprawę z tego, że to jest torebki foliowe, to bardzo jest duże zagrożenie dla środowiska.
Czyli zachęcamy jutro 16:30, sala Urzędu Stanu Cywilnego, sala ślubów czy sala obrad Rady Miejskiej, zależy jaki dzień i co się akurat w tej sali dzieje. Debata na temat torebek jednorazowych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gośćmi byli dzisiaj Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu i Robert Fischer, przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękujemy.